zbyt piękne. Pani Sara Quarendon przystanęła i rozejrzała się. Nie widzę psów, powiedziała. Nie powinny odbiegać od nas tak daleko, mogą kogoś przestraszyć. Idący za nią Melvin Quarendon zbliżył się i także przystanął. Co powiedziałaś? Odetchnął głęboko i sięgnął do kieszeni po chusteczkę. Był człowiekiem otyłym, a wijąca się polami ścieżka, po której szli, pięła się ku szczytowi łagodnego wzgórza. Nie widzę psów, powtórzyła jego żona. Czy możesz je przywołać? Oczywiście. Pan Quarendon zaczerpnął tchu i wydał z siebie ostry, przenikliwy gwizd. Przesunął oczyma po dalekim, przecinającym pola żywopłocie, od którego oderwały się dwie szare, niskie sylwetki i ruszyły ku niemu, rosnąc szybko w oczach. Po chwili były tuż przy stojących i znieruchomiały, wpatrzone w twarz pana, dwa potężne, płowe wilczury. Tristan? Powiedział pan Quarendon łagodnie i wyciągnął rękę. Jeden z wilczurów podszedł i dotknął ciemnym, wilgotnym nosem jego palców. A później przysiadł na zadzie, spoglądając wyczekująco w górę. Izolda? Drugi pies podszedł i wszystko powtórzyło się tak dokładnie, jak gdyby cała ta scenka należała do jakiegoś tajemnego rytuału łączącego te trzy żywe istoty. Żaden z psów nie spojrzał nawet na stojącą tuż obok kobietę. Idźcie teraz za nami, powiedział pan Quarendon i ruszył w kierunku szczytu wzgórza. Psy odczekały krótką chwilę i weszły na ścieżkę. Melvin, powiedziała pani Quarendon półgłosem, jak gdyby chciała, żeby psy nie dosłyszały tego, co ma powiedzieć. Tak, kochanie. Chwilami przeraża mnie to. Zachowują się jakby umiały po angielsku, ale tylko wtedy, kiedy ty do nich mówisz. Nie chcesz chyba, żeby reagowały na rozkazy obcych ludzi. Nie po to je mam. Czy wolałabyś, żeby towarzyszył nam na spacerze młody człowiek o szczęce boksera, ubrany nawet podczas największego upału w luźną marynarkę kryjącą w olstrach pod pachami dwa ogromne pistolety? Ale czy to naprawdę konieczne? Nie jesteś przecież politykiem. Ale jestem bardzo bogaty. Pan Quarendon szybko otarł spocone czoło i spojrzał w kierunku grzbietu wzgórza, który wydał mu się równie odległy jak przed kwadransem. Jestem bardzo bogaty i coraz starszy. Czy musimy dojść aż tam? Musimy, powiedziała dobitnie jego żona. Nie jesteś przecież jeszcze stary, ale ty jesz. Gdyby nie ja, nie zrobiłbyś z własnej woli nawet 200 kroków dziennie. Wszędzie cię dowożą te... Przeklęte samochody skracają ci życie. Zapytaj doktora Harcrofta. Potwierdzi każde moje słowo. Powiedział mi, że jeszcze nie masz prawdziwych kłopotów z sercem, ale możesz je mieć, jeżeli nie będziesz chciał zmienić trybu życia. Nie jestem jednak pewna, czy to, co robisz, można w ogóle nazwać trybem życia. Pan Quarendon roześmiał się. Przystanął. Idące za nim psy rozsiadły się i uniosły głowy wpatrzone w niego. Czy pamiętasz, powiedział, jak zbieraliśmy pieniądze na naszego pierwszego mini Morisa z drugiej ręki? Ważyłeś wtedy 60 funtów mniej niż teraz. Pani Quarendon pokiwała melancholijnie głową. Lekki powiew wiatru poruszył jej krótko przyciętymi, siwymi włosami. A teraz masz dwa Rolls-Royce, nie licząc sfory tych mniejszych. To było 40 lat temu. Urwała. Znowu ruszyli. Przez chwilę szli w milczeniu. Byłem chłopcem do wszystkiego w księgarni, powiedział nagle pan Quarendon. Zawsze lubiłem książki. Nie czytałem ich początkowo, ale to była przyjemna i czysta praca. Przynosiłem paczki z samochodów do sklepu, później pakowałem towar, myłem szyby, sprzątałem, a w każdą sobotę chodziliśmy do kina. A później wzięliśmy ślub. I byłem tak samo szczęśliwy jak dziś. Może nawet szczęśliwszy, bo dzień i noc marzyłem, żeby zdobyć to, co mamy dzisiaj. Pani Quarendon uśmiechnęła się, ale nie dostrzegł tego, gdyż szedł za nią. Melvin, nie okłamuj mnie. Roześmiała się nagle. Jej śmiech nie był śmiechem siwej, starzejącej się kobiety. Był dźwięczny i młody.